Mówi Paryż, Radio France International. Jest piątek, 26 września. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Polska i Ukraina będą organizować Euro 2012, jeśli nie rozluźnią dyscypliny. Zebrani na niespodziewanym spotkaniu grupy 6 ministrowie spraw zagranicznych stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ potwierdzili wszystkie nałożone dotychczas na Teheran sankcje. Największa amerykańska kasa oszczędnościowa Washington Mutual ogłosiła bankructwo. Prezydent Francji zapewnia, że złagodzi wpływ kryzysu na obywateli. Moskwa i Caracas zacieśniają współpracę wojskową i gospodarczą. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Andrea Kunowa i Jan. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego. Audycję przygotowaną przez Polskie Radio dla zagranicy mija tydzień, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej i eurekę Anny Bernhardt. A oto wiadomości. Komitet Wykonawczy UEFA pozostawił Polsce i Ukrainie organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, ale pod pewnymi warunkami. Prezes UEFA Michel Platini podkreślił, że organizatorzy muszą kontynuować swe wysiłki, bo najmniejsze rozluźnienie dyscypliny może jeszcze zmienić decyzję komitetu. Nie rozwiało to wątpliwości co do rzeczywistych możliwości i umiejętności organizacyjnych tych dwóch państw. Tu Paryż, RFI. Ministrowie spraw zagranicznych 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemiec osiągnęli porozumienie w sprawie rezolucji dotyczącej irańskiego programu nuklearnego. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow poinformował, że ministrowie potwierdzili wszystkie nałożone dotychczas na Teheran sankcje. Rosja popiera wszystkie apele wystosowane do Iranu. Uważamy, że nierozprzestrzenianie broni jądrowej jest sprawą najwyższej wagi i potwierdzamy wszystkie wcześniej podjęte decyzje, powiedział Siergiej Ławrow. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wystąpił w czwartek wieczorem na wiecu w Toulonie, na którym zgromadzili się prawie wszyscy ministrowie obecnego rządu oraz 4000 aktywistów prezydenckiej partii UMP. Nicolas Sarkozy, celujący w wystąpieniach publicznych tego rodzaju, przemówił i przedłożył zaskakujący plan uzdrowienia kapitalizmu we Francji i poza jej granicami. Nicolas Sarkozy po raz pierwszy publicznie przyznał, że obecny kryzys finansowy wpłynie w najbliższych miesiącach na przyrost gospodarczy we Francji, na wzrost bezrobocia oraz spowoduje dalszy spadek siły nabywczej Francuzów, a jego konsekwencje będą we Francji trwałe. Oświadczył jednak, że ma pomysły na to, jak osłabić wpływ kryzysu na obywateli. Przede wszystkim zapewnił, że francuskie banki nie zbankrutują, ponieważ państwo gwarantuje ich wypłacalność. Poza tym zaproponował rozpoczęcie wielkich robót publicznych i obiecał, że kryzys nie pociągnie za sobą podwyżki podatków. Zapowiedział także kontrolę gigantycznych dochodów właścicieli wielkich przedsiębiorstw i spekulantów finansowych. Tymczasem kryzys na świecie rozwija się. Największa amerykańska kasa oszczędnościowa Washington Mutual ogłosiła bankructwo. Całość depozytów i aktywa tego przedsiębiorstwa przejął bank JP Morgan Chase za 2 miliardy dolarów, co stanowi cenę symboliczną, ponieważ zbankrutowana kasa jeszcze niedawno była warta o wiele więcej. Od 2 miesięcy było wiadomo, że Washington Mutual znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. W ciągu ostatnich 3 kwartałów przedsiębiorstwo straciło ponad 6 miliardów dolarów. Washington Mutual dysponował 2300 agencjami w zachodnich regionach Stanów Zjednoczonych. Od poniedziałku z jego kasy zostało wyjętych ponad 17 miliardów dolarów i sprzedaż kasy stała się jedynym rozwiązaniem. To największe dotychczasowe bankructwo w dziejach Ameryki. Tu Paryż, Radio France International. Moskwa i Caracas zacieśniają współpracę. Prezydenci Rosji Dmitrij Miedwiediew i Wenezueli Hugo Chavez spotkali się dzisiaj w Orenburgu, gdzie próbowali stworzyć solidną przeciwwagę dla amerykańskich wpływów. Podpisano szereg porozumień, przede wszystkim w dziedzinie współpracy wojskowej i ekonomicznej, między innymi między Gazpromem i główną wenezuelską kompanią naftową. Jest to już 3. wizyta Chaveza w Rosji od 2007 roku. Przed spotkaniem z Miedwiediewem został on przyjęty przez premiera Putina, który zaproponował Wenezueli współpracę w dziedzinie wykorzystywania energii jądrowej. Obiecał również podpisanie porozumień w sprawie współpracy marynarek wojennych. Rosyjska flota wojenna szykuje się do manewrów u wybrzeży Wenezueli. W czwartek Moskwa oznajmiła przyznanie Wenezueli pożyczki w wysokości 1 miliarda dolarów na zakup broni. Między 2005 a 2007 rokiem oba kraje podpisały już 12 kontraktów na sumę 4 miliardów 400 milionów dolarów. Rosja sprzedała Wenezueli m.in. 24 samoloty myśliwskie Suchoi, 50 helikopterów bojowych i 100 tysięcy kałasznikowów. Miedwiediew podziękował Chavezowi za wsparcie moralne, jakiego udzielił on Rosji, popierając jej inwazję na Gruzję. Kongres amerykański w drodze głosowania zgodził się na drobny wyjątek w embargu dotyczącym handlu wybranymi technologiami między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Dzięki tej decyzji NASA będzie nadal kupować od Rosji miejsca dla amerykańskich kosmonautów na pokładach Sojuzów. Embargo zostało nałożone ze względu na obawy Waszyngtonu obawiającego się transferu technologii balistycznych z Moskwy do Teheranu. Mówi Paryż, Radio France International. Ukraińskie Ministerstwo Obrony potwierdziło informację, że na pokładzie ukraińskiego cargo Faina, porwanego w czwartek przez piratów u wybrzeży Somalii, znajdowały się czołgi T-72 dostarczane przez Kijów Kenii. Poza tym statek przywoził również amunicję i granatniki. Sprzedaż nastąpiła zgodnie z ukraińskimi przepisami. Obecna porwana dostawa miała być jedną z ostatnich w ramach zawartej umowy. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko zagroziła prezydentowi przedterminowymi wyborami prezydenckimi. W uzasadnieniu swej groźby pani premier stwierdziła, że wydaje jej się logiczne, gdyby miało dojść do przedterminowych wyborów parlamentarnych, jednocześnie zorganizowanie wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Zapytana, czy przewiduje startowanie w walce o stołek prezydencki, Julia Tymoszenko odpowiedziała tylko, że jej ugrupowanie polityczne będzie uczestniczyć w obu wyborach. Pani premier ostrzegła, że jeśli dojdzie do przedterminowych wyborów parlamentarnych, prozachodnia większość zniknie z parlamentu i w najgorszym z możliwych scenariuszy oznaczać to będzie zmianę polityki Ukrainy o 180 stopni. Dotyczyć to będzie przede wszystkim integracji europejskiej i reform wewnętrznych kraju. Mimo to Julia Tymoszenko wyraziła przypuszczenie, że prozachodnia koalicja złożona z jej bloku i partii prezydenta Juszczenki może zostać w ciągu najbliższego tygodnia odrodzona. Julia Tymoszenko wyraziła również nadzieję na podpisanie przed końcem października porozumienia z Rosją w sprawie dostaw gazu. Miałaby to być umowa długoterminowa, która pozwoliłaby Ukrainie na stopniowe przygotowanie się na przyjęcie rynkowych cen ropy. Na razie Rosja sprzedaje Ukrainie ropę po dużo niższych cenach. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, który dzisiaj przygotowali Krzysztof Rutkowski i Piotr Błoński.
Na Białorusi w niedzielę wybory parlamentarne. Zgadnijcie, kto wygra. Zgadliście. Ale tym razem wybory na Białorusi mogą zostać przyjęte przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone ciepło, a Łukaszenka może dostać nawet jakiegoś cukierka, jeśli wybory będą wyglądały, jakby były demokratyczne. Wszak Łukaszenka wypuścił wszystkich więźniów politycznych i szczerzy swoje złote zęby w uśmiechu w stronę Zachodu. Najwyraźniej się stara, żeby Białoruś przestała być postrzegana jako Jurassic Park komunizmu w Europie. O staraniach Łukaszenki czytamy w artykule Ellen Despich-Popowicz na łamach Liberation. Stawką wyborów powszechnych na Białorusi, które odbędą się w niedzielę, jest zniesienie sankcji europejskich przeciwko reżimowi Łukaszenki, a nie polityczny krajobraz tego kraju, który jako jedyny nie marzy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, który dostał niezawisłość i niepodległość od tak sobie przez przypadek i wcale o nią nie walczył, po prostu w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego tak się przydarzyło. Białoruś od 14 lat trzymana za gardło przez Aleksandra Łukaszenkę szuka jednak jakiegoś rozwiązania, jakiegoś otwarcia w stronę Zachodu, nie z powodu jakichś nowych, obudzonych, ciepłych uczuć dla zachodniej demokracji i kapitalizmu, ale z konieczności, czytamy w paryskim dzienniku. Dotychczasowy wierny przyjaciel Białorusi, czyli Rosja, ujawniła przez Łukaszenkę trochę inną twarz niż dotychczas. Kryzys gruziński i nie tylko wykazał, że pod uśmiechniętą buźką rosyjskiej baryszni kryje się gęba meduzy i że Rosja naprawdę nie potrafi i nie może się powstrzymać przed połykaniem, po prostu połykaniem wszystkiego, co znajduje się w jej zasięgu, ze szczególnym zaś upodobaniem słabych organizmów, które kiedyś miały się od niej oderwać. Jeśli zatem niedzielne wybory na Białorusi Łukaszenka wyszminkuje tak, żeby wyglądały na trochę demokratyczne, to Zachód wyciągnie ku niemu pomocną dłoń i pomoże. Nie wolno zapominać o gazie i ropie. Do tej pory Mińsk płacił Moskwie ceny za gaz dwukrotnie mniejsze niż inni odbiorcy, a często się zdarzało, że w ogóle nie płacił. Co więcej, chytry Łukaszenka gaz odsprzedawał Anglikom i Holendrom po cenach rynkowych, a więc nieźle zarabiał. Leonid Zajko, ekonomista cytowany na łamach Liberation, powiedział, że z tego powodu przez długi czas Białoruś nazywano Zjednoczonymi Emiratami Białoruskimi, ponieważ choć na Białorusi nie ma nafty, to na nafcie Białoruś się bogaciła. System będzie funkcjonował tak długo, jak długo w Rosji będzie ropa, a na Zachodzie samochody. Wreszcie Putin powiedział chwatit, podniósł ceny i zaczął Łukaszence wygrażać pięścią. Poskutkowało. Łukaszenka zaczął płacić, a Gazprom przejął pakiet kontrolny akcji białoruskiego Belzansgazu. Jurij Czuwusał, politolog cytowany przez autorkę artykułu, powiedział tak. Kreml zaproponował albo zgodzić się na naszą dominację, zachowując niepodległość formalną, albo będziesz płacił ceny za gaz i ropę jak inni. Łukaszenko chciałby wybrać niepodległość, ale nie demokrację. Łukaszenko, który przez tyle lat niszczył, bił, więził i prześladował opozycję, zaczął posługiwać się słownictwem narodowym i opozycyjnym, piętnując rosyjskie imperium, które chce pożreć Białoruś. Francuska dziennikarka uważa, że w ciągu ostatnich 14 lat Białoruś mocno się zmieniła i przestała wyglądać jak europejski Jurassic Park komunizmu. Co prawda bulwar Lenina pozostał bulwarem Lenina, pomnik Kalinina góruje nad Mińskiem, a KGB po dawnemu zwie się KGB, ale jak twierdzi jeden z białoruskich opozycjonistów, redaktor niezależnego biuletynu informacyjnego Biała Pan, białoruscy aparatczycy wzdychają coraz mocniej do własności prywatnej i marzą o przemianach liberalnych, szczególnie od czasu, kiedy Rosja przykręciła śrubę. Polska i Litwa patrzą uważnie na to, co dzieje się na Białorusi, również ze względów ekonomicznych. Cytowany przez paryski dziennik białoruski działacz opozycyjny powiedział jeszcze tak. Łukaszenka będzie jeszcze długo balansował. Nie obiecuje Europie, że od jutra wprowadzi demokrację. Łukaszenka powiada, bierzcie nas takich, jak my jesteśmy, bo inaczej pójdziemy do Rosjan. Łukaszenka będzie grał na zwłokę z Europą tak, jak zaczął grać na zwłokę z Rosją. Łukaszenka powie, że chce zbliżenia z Unią Europejską, ale trzeba mu czasu, bo Białoruś to młody kraj. A jeśli chodzi o Rosjan, nie odpuszczą. Zawsze znajdzie się na Kremlu ktoś, kto dowiedzie, że Białoruś chce wstąpić do Unii Europejskiej i do NATO. A zatem...
W swoim przemówieniu w Toulonie Nicolas Sarkozy nie przebierał w słowach, czytamy w Le Monde, potępiając destabilizujący cały świat kryzys finansowy. Twierdzenie, że rynki zawsze mają rację, było szalone, powtarzał, wskazując na tę perwersję kapitalizmu, w której pada odważny przedsiębiorca, a kwitnie nieodpowiedzialny spekulant. Szef państwa apeluje więc o nową równowagę między państwem a rynkiem. Któż by się dzisiaj pod tym nie podpisał? Zapytuje redaktor, zastrzegając zaraz potem, że to wcale nie zwalnia od wskazania wewnętrznych sprzeczności tego wystąpienia i to w dwóch punktach. Zapewniając uroczyście, iż państwo spełni swą rolę strażnika i opiekuna, gwarantując, że ochroni ono oszczędności ludności poprzez zapewnienie bezpieczeństwa systemu bankowego i finansowego, prezydent republiki spełnia swą rolę zwierzchnika. Jest jego obowiązkiem takie działanie, by niepewność nie przemieniała się w niepokój, a niepokój w panikę. Ale równocześnie, zgodnie ze swymi przedwyborczymi obietnicami i własnymi poglądami ekonomicznymi, Sarkozy głosi energicznie konieczność ograniczenia władzy państwowej, obszaru interwencji państwa i jego środków działania, ograniczenia, które pozostaje osią projektu budżetu na rok przyszły. Druga sprzeczność sięga głębiej. Sarkozy dobrze wie, że Francja jest zbyt wplątana w gospodarkę światową, by spodziewać się, że uniknie burzy. Żadne sztuczne tamy nie ustrzegą przed zagrożeniami. Zabezpieczenia powinny być obmyślone i wdrożone, co najmniej na skalę europejską. Ale jeżeli urzędujący przewodniczący Unii Europejskiej apeluje do tejże o refleksję i działanie, to właściwie po to, by tym lepiej, fatalistycznie, ubolewać nad jej bezsilnością. Sarkozy poszedł o krok dalej. Wobec ryzyka recesji zapowiedział, że nie zawaha się przed decyzjami na rzecz ożywienia gospodarczego. Inaczej mówiąc, przygotowuje on wycofanie się z zobowiązań do zmniejszenia deficytu publicznego do 2012 roku. Obecne okoliczności najzupełniej go do tego uprawniają, orzeka Le Monde, ale pod warunkiem niedwuznacznego uprzedzenia o tym partnerów i zgody na ewentualne konsekwencje. w szczególności na tę, że partnerzy uczynią podobnie, wskutek czego cała strefa euro zostanie osłabiona. W dzisiejszym Le Monde zasygnalizować jeszcze trzeba artykuł Piotra Stańczaka z Warszawy pod tytułem Proces generała Jaruzelskiego nadal budzi wśród Polaków podziały, w którym, obficie cytując komentarze Piotra Semki z dziennika Rzeczpospolita, przypomina on argumenty za i przeciw oraz dotychczasowy przebieg procedur wszczętych przeciw byłemu komunistycznemu przywódcy w mundurze, który uparcie twierdzi, że poprzez stan wojenny uratował Polskę przed sowieckimi czołgami.
RFI. Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
W czwartek 25 września w paryskiej siedzibie francuskiego związku zawodowego CFDT wspominano wybitnego Europejczyka, profesora Bronisława Geremka, zmarłego tragicznie 13 lipca bieżącego roku. Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Maciej Jankowski przypomniał w czasie spotkania, że Bronisław Geremek był jednym z 64 intelektualistów, którzy w sierpniu 1980 roku podpisali list w obronie strajkujących stoczniowców. Należał też obok Tadeusza Mazowieckiego do najbliższych doradców Lecha Wałęsy, przyczyniając się do ostatecznego zwycięstwa Solidarności.
Być może zabrzmi to troszkę górnolotnie, ale pomyślałam sobie, że gdyby nie było Solidarności, nie byłoby Unii Europejskiej w jej dzisiejszym kształcie, bo nie byłoby rozszerzenia z 2004 roku. A gdyby nie było Bronisława Geremka, który doradzał w pierwszym okresie Lechowi Wałęsie, nie byłoby zwycięstwa tego związku i nie byłoby Unii Europejskiej w jej dzisiejszym kształcie. Co pan o tym myśli?
Zgadzam się z panią i staramy się mówić o tym wszystkim i o tym również mówił Bronisław Geremek, że nie obalenie muru berlińskiego dało początek, ale właśnie powstanie Solidarności dało początek rozłamowi i rozbiciu obozu komunistycznego i to dało też szansę i możliwości utworzenia niepodległych państw, które decyzją swoich władz już niepodległych skierowały swoje kroki właśnie do Unii, po to, żeby tworzyć, budować wspólną Europę.
Kiedy pan poznał Bronisława Geremka? Czy pamięta pan?
Bronisława Geremka poznałem po 1989 roku. Miałem okazję z nim pracować w latach 1997-2001 w parlamencie polskim, bo również byłem w tym czasie posłem Akcji Wyborczej Solidarność. Także miałem okazję po raz pierwszy właśnie bliżej poznać pana profesora.
Jak go pan wspomina?
Bardzo ciepło. Odnosiliśmy do niego się z wielkim szacunkiem. On nas też bardzo poważnie traktował, chociaż byliśmy działaczami związkowymi w parlamencie. Nie wszystkim to się podobało, ale pan profesor zawsze nas szanował, my jego również. Znam zdania stoczniowców z roku 80, że wtedy, kiedy właśnie pojawił się profesor Geremek z Tadeuszem Mazowieckim w Stoczni Gdańskiej, oni poczuli się, że robią coś bardzo ważnego, bo tacy ludzie przyjechali do nich. Przyjechali do nich i chcieli wspólnie z nimi negocjować, pomagać im, przetwarzać te ich postulaty i żądania na taki język, który można było zapisać, żeby wszyscy rozumieli, o co tak naprawdę robotnikom w Stoczni Gdańskiej chodzi.
Spotkanie w paryskiej siedzibie CFDT zorganizowane zostało przez Claude'a Sardé i jego stowarzyszenie Francja Polska dla Europy. Bronisław Geremek był ogromnie lubiany we Francji. Claude Sardé tłumaczy dlaczego.
Je crois vraiment que s'il y a pour les Français une image de la Pologne et un Polonais qui a une image de la Pologne, c'est Bronisław Geremek.
Myślę, że Bronisław Geremek jest dla Francuzów symbolem Polski, symbolem niepodważalnym. Był lubiany z wielu powodów. Pierwszym powodem, trochę powierzchownym, był fakt, że był to człowiek z klasą, uroczy, elegancki, mówiący po francusku tak, jak my, rodowici Francuzi, nie potrafimy już mówić. Podziwialiśmy go za to. Był dla nas rodzajem lustra, w którym widzieliśmy się takimi, jakimi chcielibyśmy być. Bronek był także dla nas pilotem. Jako historyk prowadził nas w meandry wydarzeń i społeczeństw, ułatwiając ich zrozumienie, odnalezienie się w zawiłościach historii. Dzięki niemu rozumieliśmy, co dzieje się w Polsce i jakie są reguły rządzące polskim społeczeństwem. Jeżeli nie pojmowaliśmy pozornych sprzeczności, dwuznaczności i skomplikowania polskich spraw, zwracaliśmy się właśnie do Bronka. Podobnie rzecz się miała w przypadku Polaków, którym potrafił wyjaśnić Francję i jej zawiłości. Geremek był pilotem dla nas, Francuzów, i dla Polaków. Był naszym profesorem, ale nie profesorem ex cathedra, który posiada wiedzę i dzięki tej wiedzy góruje nad innymi, lecz pedagogiem, któremu ogromną przyjemność sprawiały chwile, kiedy to, co chciał przekazać, było rozumiane.
Il était un pédagogue et il aimait fondamentalement Bronek aimait faire comprendre.
Mówił Claude Sardet, prezes Stowarzyszenia Francja Polska dla Europy. Za parę dni ustępuje on miejsca młodszej generacji. Jego funkcję obejmie Michał Kurtyka, który w czasach, kiedy Bronisław Geremek walczył o wolność dla Polski, był małym chłopcem.
Pan miał 8 lat w 81 roku i ma pan szczególne wspomnienia właśnie z tych historycznych wydarzeń dla Polski, dla Europy i dla świata, no bo było to spojrzenie małego chłopca, który może nie interesował się jeszcze wtedy polityką.
No i w związku z tym bardzo osobiste, dlatego że ja zapamiętałem stan wojenny przez pryzmat kop śniegu i bitwy na Śnieżki, która zima była wtedy bardzo mroźna, bardzo śnieżna i stąd to historyczne wydarzenie w mojej pamięci zostawiło ślad raczej zabawny i sympatyczny niż okropny i smutny, takim jakim jednak było rzeczywiście. Ale tutaj moja pamięć, powiedzmy, mi przekazuje pewien obraz, natomiast z czasem potem, coraz lepiej rozumiejąc to, co się wydarzyło, no, mieliśmy okazję, powiedzmy, nieść takie pytanie ze sobą, gdzie my jesteśmy, kim jesteśmy jako Polacy, czy jesteśmy jednak tym blokiem wschodnim, tak jak się to wtedy nazywało, czy jesteśmy jednak Europą środkową, pomimo że taka nie bardzo jeszcze wtedy do końca się tak mówiło, czy też byliśmy Europą kropka. I z tym pytaniem myślę, że to pytanie bardzo ciekawy sposób nam zadawał też, nas zadaje nam w pewnym sensie biografia dokonania, zaangażowania właśnie Bronisława Geremka, którego dzisiaj wspominamy w gmachu CFDT i który poprzez to, że sam interesował się historią średniowieczną, który sam zaangażował się po 89 roku na rzecz konstrukcji europejskiej, gdyby przypomina tą taką klamrą historyczną, że Polska jest i była cały czas integralną częścią Europy i to jest ta świadomość, którą ja rosłem po tych wydarzeniach śnieżnych z 81 roku, z tym pytaniem, z tym przeświadczeniem i z tą ambicją, żebyśmy jako Europejczycy, jako część Unii Europejskiej wnieśli do niej jak najwięcej. I w tym sensie myślę, Bronisław Geremek, który jest niesłychanie znaną postacią we Francji, który jest symbolem w pewnym sensie Polski, Polaków, cywilizacji europejskiej i polskiej, ale który też dla Polaków był świadectwem naszej przynależności do Europy, no jest dla nas niesłychanie ciekawym wzorem, przykładem i osobowością.
Bronisława Geremka wspominali Michał Kurtyka, Claude Sardet i Maciej Jankowski.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
W tych niepokojących dniach, kiedy drżą w posadach giełdy i upadają wielkie banki, niektóre formy inwestycji okazują bardziej niż kiedykolwiek swoją solidność i trwałość. Oparciem dla jednej z nich jest mocno osadzona na swoich czterech nogach krowa mleczna. Nie jest to wcale inwestycja zarezerwowana dla rolników i hodowców, choć oni sami na tym korzystają, gdyż ułatwia im to sfinansowanie stada. Takie kontrakty mające formę inwestycji kolektywnej w stado do hodowlane, traktowane jako kapitał, opiewające niekoniecznie na konkretną krasulę, lecz na ustaloną ilość krów, są we Francji znane od 1259 roku, a w ostatnim ćwierćwieczu inwestorzy zarabiali na tym średnio 4% rocznie. Jak zainwestować w krowę? Jeśli nie posiada się tak wielkich środków jak na przykład George Soros, który przezornie nabył ogromne stada w Argentynie, zainwestować można za pośrednictwem odpowiedniego funduszu kolektywnego. Kurs krowy czarnej, a właściwie czarno-srokowatej Holstein wynosi obecnie we Francji 1200 euro, a roczny dochód netto około 50 euro. Można więc ilość dostosować do swego portfela. Specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmują się znalezieniem hodowcy oraz nadzorem, ponadto krowy są ubezpieczone. Na dłuższą metę można spokojnie liczyć na taką rentowność rzędu 4% rocznie, przy czym w ostatnich latach była ona znacznie wyższa, około 6% w 2005 i 2006 roku, a w 2007 aż 7,45%. Co więcej, we Francji te dochody zaliczają się do dochodów z rolnictwa, wobec czego amortyzację inwestycji można rozłożyć na 10 lat i w praktyce nie płacić żadnego podatku dochodowego. Jest to inwestycja tym bardziej korzystna na dłuższą metę, że stado samo się rozmnaża. Jak wylicza cytowany w artykule Les Echos z 19 września inwestor, ze 100 krów co roku rodzi się 86 cieląt, z czego 46 samców i 40 samiczek. Typowa umowa przewiduje podział samiczek po połowie między hodowcę i inwestora. Biorąc pod uwagę konieczne odnawianie stada, podwaja się jego liczebność bez żadnych dodatkowych nakładów w ciągu niespełna 20 lat. Oczywiście można też na bieżąco odsprzedawać ten przyrost. Krowia lokata wydaje się szczególnie dzisiaj nader bezpieczną inwestycją. Życie i zdrowie zwierząt gwarantują firmy pośredniczące oraz ubezpieczenia, a perspektywy zbytu mleka są rozległe, bo co roku na naszej planecie dochodzi 70 milionów nowych jego konsumentów. Kursowi krowy załamanie nie zagraża. We Francji jest obecnie około 1000 inwestorów, z których każdy jest właścicielem stada liczącego od kilku do kilkuset, a w paru wypadkach do kilku tysięcy krów. Pochodzą oni z najrozmaitszych środowisk zawodowych i są przeważnie bardzo przywiązani do tej formy inwestycji, a często do samych krów, które chętnie odwiedzają i dopieszczają, czego nie mogliby robić z anonimowymi akcjami przedsiębiorstw.
RFI. Radio France Internationale.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Piotr Bursztyn i Rafał Ziemkiewicz wspólnie dokonamy już za chwilę bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od wystąpienia polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego na forum ONZ. Ważne wystąpienie, zauważone przez amerykańską prasę. Prezydent mówił m.in. o polityce Rosji, ostrzegał właściwie świat przed polityką Rosji, mówił o integralności terytorialnej Gruzji i mówił o potrzebie reformowania ONZ-u. Problem jednak w tym, że wydaje się, że to forum, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, rzeczywiście stała się takim trochę Hyde Parkiem. To znaczy wiele można powiedzieć, ale niewiele może ta właśnie organizacja zrobić. Co zrobić, by mogła, Rafał Ziemkiewicz?
Obawiam się, że to jest beznadziejna sytuacja, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych jest oparta na fałszywym pomyśle, który się jakoś tam pozwalał funkcjonować w czasach symetrii dwóch wielkich mocarstw. Ona jest oparta na takim pomyśle, że mówiąc metaforycznie, gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, że w Pruszkowie trzeba zrobić porządek w ten sposób, żeby wspólne jakieś ciało powołać, radę, gdzie będą zasiadać szefowie policji, szefowie mafii, wspólnie ustalać kierunki działania, przy czym i komendant główny i główny boss mafii mają prawo weta, to by mniej więcej pokazywało sposób działania Narodów Zjednoczonych. Nic tam tak naprawdę nie można zrobić bez woli państw, które są państwami niedemokratycznymi, agresywnymi.
A warto w takim razie w ogóle występować na tym forum?
Właśnie się zastanawiam, jakiś efekt PR-owski był, ale to jak panu się skojarzyło z Hyde Parkiem, mnie to się kojarzyło z panoptiką, no zwłaszcza prezydent Iranu, prezydent Boliwii, tam nieśmiertelny już oczywiście Hugo Chavez, po prostu nadawali temu wymiar humorystyczny i trochę to było takie, że Lech Kaczyński miał rzeczywiście dobre przemówienie, ale sprawiało to wrażenie, że po prostu każdy pajac może wyjść na tę mównicę i jakieś tam absolutne głupstwa wygadywać na tych samych zasadach, co on.
Piotr Bursztyn?
Znaczy, no jak i ONZ jest, każdy widzi i ta krytyka jest prawie w 100%, podkreślam, prawie w 100% uzasadniona, bo jest to struktura źle działająca, nieudolna, zbiurokratyzowana.
Ale nie ma lepszej.
I chyba nie będzie lepszej, dlatego chyba musi istnieć w tym kształcie. Jest to jakieś tam forum wymiany idei, poglądów, forum do pertraktacji, no bo te państwa zwane zbójeckimi tak czy owak będą istniały i tak czy owak stosunki dyplomatyczne większość państw, chociażby demokratycznych, będzie z nimi utrzymywała. W związku z tym nic lepszego, jak widać, nie sposób wymyślić. No są takie próby obejścia tego. Jest grupa G8, która grupuje 7 największych państw plus Rosję. Ale jest wtedy pytanie, czy te kraje spoza grupy G8, a poza tą grupą są przecież potężne, silne kraje, rosnące jak na drożdżach Brazylia, Indie, Chiny, bardzo ambitny kraj. Czy one będą się godziły na to, żeby dalej tak to funkcjonowała ta grupa? To jest Światowa Organizacja Handlu. I się okazuje, że tak naprawdę jest trudno coś wymyślić coś bardziej funkcjonalnego niż ONZ, mimo całej niefunkcjonalności tej organizacji.
Piotr Górszczyn, Rafał Ziemkiewicz. Kolejny temat na dziś, to temat, o którym już mówiliśmy i on niestety trwa. Myślę o kryzysie finansowym w Stanach Zjednoczonych. Jakie może mieć konsekwencje ten kryzys? Myślę tutaj zarówno o wynikach wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jak i o bezpieczeństwie banków w Europie. Piotr Górszczyn.
Do wyborów w Stanach jeszcze jest trochę czasu. Ostatnie...
Ale to Republikanów się obciąża właśnie odpowiedzialnością.
Ostatnie sondaże wskazują, że obrywa na tym kandydat Republikanów, ale jeszcze może się coś wydarzyć, więc ja tutaj nie śmiem przypuszczać, co będzie. Natomiast jeśli chodzi o banki, zwróćmy uwagę przede wszystkim na banki polskie, europejskie też, bo to jesteśmy częścią tego systemu. Większość naszych banków, czy prawie wszystkie banki, mają właścicieli poza Polską. Było tak, że do tej pory banki polskie kredytowały się na Zachodzie, stamtąd szedł kapitał do nas. Teraz podobno, tak ekonomiści twierdzą, zaczął się proces odwrotny, że banki światowe mające kłopoty zaczęły przypominać sobie o swoich filiach, które mają pieniądze. W Polsce kredytów tych tak zwanych subprime'owych nie udzielano, więc w związku z tym jakieś pieniądze w Polsce są. Tu może być jakieś niebezpieczeństwo. Oficjalne polskie komunikaty rządowe są optymistyczne, bo się podkreśla, że raz, że gospodarka się rozwijała jak do tej pory cały czas bardzo dobrze, dwa, że do Polski wpływa jeszcze jest jeszcze jedno źródło wpływu pieniędzy, czyli dotacje europejskie. Więc na dwoje babka wróżyła, jak mi się wydaje.
Rafał Ziemkiewicz, jak pan sądzi, jest się czym przejmować?
Jest, to jest poważna sprawa, ten kryzys. Bardzo poważna. Być może od niego będziemy początek XXI wieku liczyć. Tak jak początek XX liczymy od zamachu w Sarajewie, a nie od kalendarzowego początku. Bo jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to bardzo brzemienna w skutki decyzja, która się waży o ewentualnej interwencji państwa. Ta interwencja państwa to jest tak, jak znowu się posłuży obrazową metaforą, jak tak zwane prolongowanie kaca, czyli wybijanie klina klinem. Jak się popije, to ten kac mija, ale on potem wraca ze zdwojoną siłą. Obecny kryzys to jest właściwie efekt spotęgowany bardzo interwencji z początku lat 90. To wtedy właśnie ułatwienia dla tych kredytów tworzących zupełnie fikcyjne pieniądze pod zastaw nieistniejący, bo ponad wartość nieruchomości hipoteczne, to właśnie to wtedy miało ożywić gospodarkę. I ożywiło, ale naprodukowało bardzo dużo pieniędzy, więc też teraz na przykład pomysły takie, żeby jakoś tę bańkę wchłonęło państwo z budżetu, to nie znaczy, że zniknie napięcie, tylko że za parę lat może walnąć już naprawdę z siłą ogromną.
Ten amerykański problem polega jeszcze na tym, że te właśnie rzeczywiście te amerykańscy konsumenci na kredyt dawali zarabiać całemu światu. To PKB amerykańskie w dużej mierze to była konsumpcja.
Taki mit, że można zarabiać pieniądze nie inwestując, nie robiąc biznesu.
Amerykanie dawali zarabiać Hindusom, Chińczykom, Europejczykom, także troszeczkę Polakom, więc to może falowo się rozejść po całym świecie.
Natomiast jeśli chodzi o polskie sprawy, to zwróćmy uwagę, to jest niebezpieczne też, bo ten system bankowy polski był budowany w odwrotnym, jakby pod kątem odwrotnego zagrożenia, bo mówimy, tu są światowe banki, a to nie jest do końca prawda, bo to są wszystko spółka, renomowana nazwa tego, coś tam Poland. I to są tak naprawdę osobne spółki, tylko ten system robiono licząc się z tym, że może dojść do krachu w Polsce i żeby wtedy centrala nie musiała odpowiadać za zobowiązania polskiego banku. Ale nie przewidziano sytuacji, że do krachu może pójść tam, dojść tam i co wtedy ta osierocona filia w Polsce zrobi. No obawiam się, że niestety też ją dosięgnie, choćby przez to, że będzie dla ratowania się centrala wysysała z niej pieniądze.
Rafał Ziemkiewicz, Piotr Górszczyn. Ostatni temat na dziś, niedzielne wybory parlamentarne na Białorusi. No i taka gra prezydenta Łukaszenki z Unią Europejską. Unia zapowiada, że jeżeli te wybory będą demokratyczne, to złagodzi sankcje. Łukaszenka odpowiada, że jeżeli Zachód nie uzna tych wyborów bardzo demokratycznych, co już nam gwarantuje za właśnie takie, no to on zerwie z nimi wszelkie stosunki. Proszę panów, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, by tego typu wybory, no demokratyczne to one na pewno nie są, ale czy no jakieś tam są, czy mogą cokolwiek zmienić na Białorusi? Rafał Ziemkiewicz?
Nie, wybory nie same w sobie. Wybory są farsą, to jest oczywiste. Ale podejrzewam, że w ramach tej farsy dostanie się jakaś tam opozycja.
Podobno jest już znana lista ułożona.
Bo wiadomo, że ona jest ułożona przez KGB. Tam po prostu Łukaszenka ma wszystko pod kontrolą w tej chwili i nic nie wskazuje na opozycję. Jest słaba, rozbita, nie cieszy się społecznym poparciem. To jest sytuacja jak u nas za takiego średniego Gierka. I świat może robić to, co wtedy robił z PRL-em, czyli zmusić Łukaszenkę do pewnego powściągliwości w traktowaniu opozycji. Prawda, po śmierci Pyjasa prześladowali, nękali, ale już nie mordowali i jednak jawnie i działalnie KOR, ROPCIO, KPN mogły działać. I tak po prostu coś się może zmienić rzeczywiście, ale dzięki grze świata z dyktatorem, to znaczy coś na nim można wymusić. Same wybory to jest pic i w ogóle nie ma o tym.
A najdziwniejsze jest to, że gdyby dyktator tych wyborów nie fałszował, to prawdopodobnie i tak by wygrał.
I tak by wygrał. No postępem na Białorusi byłoby nawet powrót do sytuacji, powiedzmy, nie wiem, tak wydaje mi się, że przed około 8 lat, kiedy już opozycja została rozgromiona przez Łukaszenkę, ale na przykład stosunkowo spokojnie działały związki wyznaniowe, w tym Kościół Rzymskokatolicki, będą z naszego punktu widzenia ciekawe, Związek Polaków na Białorusi w miarę swobodnie w porównaniu z dzisiejszym czasem, czy szczątkowe, ale jednak istniejące tam organizacje społeczne, czy tak samo ludzie tam mieli pewną swobodę działalności gospodarczej, poruszania się i gdyby wrócono do tego momentu, to już byłby to wyraźny postęp w tym, co się tam dzieje.
Piotr Górszczyn, Rafał Ziemkiewicz, to był bilans najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
RFI, la radio du monde.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on. Pourtant c'est fou ce que je m'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris. Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens. Pendant qu'il m'a, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes qui me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier. Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui. Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
We wtorek 30 września w paryskim kinie Arlequin rozpoczyna się Tydzień Filmu Polskiego. Organizatorem imprezy są Instytut Polski w Paryżu oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Na jej otwarcie publiczność zobaczy sztuczki Andrzeja Jakimowskiego. Program przewiduje następnie m.in. takie filmy jak Pora umierać Doroty Kędzierzawskiej, Co słonko widziało Michała Rosy, Chaos Xavier Żuławskiego, Plac Zbawiciela Joanny Krzysztofa Krause, Benek Roberta Glińskiego. Niektóre z tych filmów pokazane zostaną w październiku w Lille na przeglądzie polskiego kina, który z wielkim oddaniem i samozaparciem organizuje od lat Christian Szafraniak. Rozmawiałam z nim na zakończonym 20 września Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie układał już program swego przyszłego festiwalu.
To nie jest łatwe, bo widziałem wiele filmów tutaj i widziałem dużo dobre filmy w tym roku. Jeden jest bardzo mocny, to jest film z Kolinowskiego, Cztery nocy z Anną, to jest jeden największy film tutaj w festiwalu. To jest koprodukcja francuska-polska.
U pana w regionie Lille na pewno jest większe zainteresowanie polską kinematografią niż w pozostałych regionach Francji, prawda? Bo jest duża Polonia. Jak wygląda właśnie sprawa popularności polskiego filmu w północnej Francji?
Ta imigracja, która była w północ Francji, to nie była ta sama imigracja w Paryżu. To jest inna imigracja. Zainteresowała folklor, tak. A kino to nie, ale są teraz młodzi ludzie w Lille, studenty, które są w uniwersytecie w Lille, to one idą do kino w Lille.
Proszę nam opowiedzieć o tym festiwalu, który pan organizuje co roku, oprócz innych imprez również filmowych.
Co roku nie, jak dostaniemy trochę pieniądze, to jest możliwe zrobić taki mały, to nie jest prawdziwy festiwal. Ja chciałem, że w regionie Europalkale istnieje taki prawdziwy festiwal filmów polskich, ale to nie jest łatwe. Ale pokazam co roku filmy i w tym roku to będzie dwa tygodnie, że będę pokazać 10 filmów w Polsce, które mają napis po francusku. To jest też bardzo ważne, że trzeba napisać po francusku. Nie mogę pokazać film tylko po polsku. To niemożliwe.
Jakie to będą filmy? Czy już wiadomo?
Tak. Katyn, Wajdy, jest Plac Zbawiciela, Benek, Roberta Glińskiego, film Jakimowskiego, sztuczki, też dokumenty, krótki metraż.
Czy pańskim zdaniem pan dobrze zna kinematografię światową, polską? Czy polski film ma szansę na to, żeby zdobyć widzów we Francji?
Podczas 30 lat to było możliwe oglądać polski film we Francji. Jak Wajda zrobił kanał, Polanski, Skolimowski i jak umarł Kieślowski, to bardzo trudno oglądać film polski we Francji. Nie jest moda na polskie kino.
Trzeba Kieślowskiego, żeby zainteresować publiczność we Francji po prostu.
Nagrodę w festiwale prestiżowe w Wenecji albo w Cannes, w Berlinie. Teraz to jest bardzo trudno.
Mówił Christian Szafraniak. W Finlandii promocją kina polskiego zajmuje się Kira Jaskeliainen. Pani Kiro, przyjechała pani z daleka, z Finlandii. I to już kolejny pani pobyt na festiwalu. Poznałam panią 3 lata temu. Z tego festiwalu, co miałaby pani ochotę zabrać do siebie do Finlandii? Jaki film chciałaby pani pokazać swym nowym rodakom, bo urodziła się pani w Polsce, ale jest pani Finką. W wieku 5 lat wyjechała pani do Finlandii, tam pani mieszka, pracuje, żyje.
No to nie jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo w tym roku dużo bardzo dobrych filmów jest na festiwalu w Gdyni. Ja myślę, że ja zabiorę ze sobą do domu, do Finlandii, no takie filmy jak na przykład 33 sceny z życia pani Małgorzaty Szumowskiej, też 4 noce z Anną pan pana Jerzego Skolimowskiego. Oglądałam dużo dobrych filmów, jeszcze nie potrafię tak wybrać, bo mogę tylko pokazać u nas w Finlandii 5 filmów. To jest taki festiwal typu przeglądu kina polskiego. Jest to festiwal, który jeździ po całej Finlandii. Jest to co roku w październiku i wszyscy już w Finlandii wiedzą, że w październiku można obejrzeć w fińskich kinach polskie filmy.
Kto przychodzi na ten przegląd? Czy to są osoby polskiego pochodzenia, czy także Finowie interesujący się kinem? No wiemy, że fińskie kino ma świetnych autorów. Wszyscy znamy Aki Kaurismäki. I to jest kino na wysokim poziomie, któremu czasami być może trudno jest dorównać.
No, nasza publiczność to jest oczywiście, część to jest Polonia w Finlandii, ale przychodzi też dużo młodych ludzi, bo pokazy są właśnie w miastach uniwersyteckich. Przychodzą studenci języka polskiego, studenci filmoznawstwa. No różni to ludzie. Ja właśnie próbuję wybierać program tak, żeby było coś dla młodych, coś dla starszych osób, żeby każdy znalazł przynajmniej jeden film dla siebie w programie.
Czy polski film może zainteresować Finów? Czy jest to kino, którym oni się mogą pasjonować?
Tak, oczywiście. Niestety mało w kinach pokazują filmy polskich reżyserów. To jest właśnie, pokazy są na festiwalach albo na naszym przeglądzie.
I mało filmów trafia do dystrybucji po prostu.
Tak, mało filmów trafia do dystrybucji, do telewizji też mało filmów, więc niestety bardzo mało znają polskie kino i w tym my próbujemy coś zmienić naszym festiwalem. I myślę, że te filmy, które my pokazujemy, to są historie uniwersalne.
Jest pani również selekcjonerem innych przeglądów, innych festiwali filmowych w Finlandii.
Tak, ja pracuję również na festiwalu filmów dokumentalnych i krótkometrażowych w Tampere. Jest to bardzo duży festiwal. 2 lata temu mieliśmy tam właśnie przegląd filmów dokumentalnych, filmów pana Kazimierza Karabasza, filmów dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego i nowe filmy dokumentalne z Polski. Był to również wielki sukces, spodobał się. Pokazałam też kilka filmów właśnie dokumentalnych w Danii na festiwalu w Odense. I zawsze mamy dużą publiczność, ludziom się te filmy podobają, interesują ich te filmy i po filmach zawsze mamy ciekawą dyskusję z publicznością.
Pani sama robi filmy, prawda? Zajmuje się pani dokumentem?
Ja teraz w tej chwili robię pierwszy swój długi film dokumentalny. Kręcę go w Rosji, lepiej powiedzieć na Syberii, więc jest to bardzo daleko. To jest już prawie koniec Syberii, to jest Czukotka, więc koniec Syberii i koniec Rosji przy granicy z Alaską. Jest to film o rodzinie rosyjskich Eskimosów i jest to portret właśnie tej rodziny w dzisiejszej Rosji. O ich problemach, o ich tradycjach i jak te tradycje wyglądają właśnie dzisiaj. Ich nie jest tak dużo, 1200 osób, nie więcej. Mają swój język. Niestety już młodzież nie zna tego języka, tylko starsi jeszcze pamiętają. To bardzo ciekawa grupa ludzi, którzy mają swoją kulturę, swoje tradycje już od wielu tysięcy lat.
A jak pani ich znalazła?
Ja byłam pierwszy raz na Czukotce podczas moich studiów w Uniwersytecie w Kopenhadze. Pojechałam tam jako tłumacz z języka rosyjskiego na duński. I zakochałam się w tym miejscu. Dwa tygodnie temu wróciłam do domu. To był mój czwarty raz na Czukotce.
O promocji polskiego kina we Francji i Finlandii mówili Christian Szafraniak i Kira Jaskelainen.
RFI, la radio du monde.
Anna Bernhardt, Eureka.
Najnowsze badania ekipy angielsko-amerykańskich naukowców ogłoszone w Journal of Human Evolution pokazują, że Neandertalczyk wcale nie był głupszy od naszego przodka Homo sapiens i nie ustępował mu w sztuce wytwarzania narzędzi. Według dotychczasowych teorii Neandertalczyk, który przez 10 tysięcy lat żył obok człowieka rozumnego na tych samych terenach, zginął jako gatunek 28 tysięcy lat temu, ponieważ nie był w stanie zrobić równie dobrych narzędzi, co nasi przodkowie. Na bazie danych uzyskanych z wykopalisk po 3 latach badań naukowcy zrekonstruowali narzędzia, jakimi posługiwał się Neandertalczyk, aby porównać je z narzędziami Homo sapiensa. W studiach porównawczych wzięto pod uwagę ilość wyprodukowanych narzędzi, ich skuteczność w działaniu, ilość tworzywa potrzebnego do ich produkcji oraz trwałość. Werdykt był jednoznaczny. Nie ma żadnej statystycznej różnicy między techniką produkowania narzędzi przez Neandertalczyka i Homo sapiens. W tej sytuacji wzrosło znaczenie innej teorii tłumaczącej wyginięcie Neandertalczyka jego nieprzystosowaniem się do oziębienia klimatu, które spowodowało migrację na południe zwierzyny łownej i wymagało radykalnej zmiany sposobu życia i polowania. Ocieplenie klimatu ma też swe pozytywne strony. Topniejące lodowce odsłaniają bowiem tajemnice przeszłości. Ciekawym pod tym względem terenem są Alpy, gdzie w 1991 roku znaleziono Otzi, czyli człowieka lodu, najstarszą kompletną mumię człowieka. W 2003 roku na lodowcu Schneedejoch w szwajcarskich Alpach w okolicach Berna dwóch spacerowiczów znalazło kawałek drewna. Odkrycie wydawało im się dziwne, przekazali go archeologom. A naukowcy szybko zorientowali się, że chodzi o niezwykle interesujące pod wieloma względami prehistoryczne znalezisko, niemal kompletny rzęsztunek myśliwego sprzed 5000 lat. Sprawę trzymano w tajemnicy i prowadzono badania i dalsze poszukiwania. Najnowsze badania wykazały, że odkryte przedmioty są starsze o 1500 lat niż początkowo uważano i mają ponad 6000 lat. Jest to najstarsze, nazywane skarbem alpejskim, odkrycie prehistoryczne na tym terenie. Eksperci oceniają, że większość znalezionych przedmiotów należała do jednego człowieka, prawdopodobnie myśliwego, który uległ jakiemuś wypadkowi w okolicy. Ubrany był w spodnie i buty ze skóry, miał ze sobą drewniany łuk, strzały oraz bardzo rzadki kołczan z kory brzozowej. Analiza DNA pozwoliła ustalić, że spodnie myśliwego z epoki kamienia łupanego zostały wykonane ze skóry udomowionej kozy, gatunku, który żyje jeszcze dzisiaj w Laosie. Naukowcy uważają, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby ten gatunek kozy przywędrował aż do Laosu. Raczej może chodzić o gatunek nie zarejestrowany nigdy w Europie lub już wymarły. Znalezionymi rzeczami na lodowcu Schniedejoch są niezwykle zainteresowani również specjaliści od klimatu. Miejsce znaleźliska, położone na wysokości ponad 2700 metrów, mogło być terenem łownym tylko wówczas, jeśli klimat był tu stosunkowo umiarkowany. W okresie oziębienia klimatu lodowiec postępował i miejsce to było właściwie dla człowieka niedostępne. Odkrycie to pozwala dużo precyzyjniej określić pozycję prehistorycznych lodowców w Alpach oraz możliwość ruchów migracyjnych. Analiza oraz badania najnowszymi metodami ponad 300 znalezionych przedmiotów trwa nadal i wiele jest jeszcze do odkrycia. Pracują nad tym naukowcy różnych dziedzin i to z wielu krajów. Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu, a zwłaszcza w ostatnich latach topnienie lodowców w Alpach, niewątpliwie dostarczą kolejnych odkryć, a tymczasem toczą się rozmowy między różnymi europejskimi muzeami o możliwość udostępnienia tych rzadkich eksponatów szerokiej publiczności.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.